Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Poniedziałek, 16 kwietnia, ja nazywam się Piotr Cywiński. Dzisiaj w zastępstwie za redaktora Przemysława Szymańczyka, którego pozdrawiam, a moim gościem jest profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, politolog Maciej Drzonek. Witam pana.
Dzień dobry, kłaniam się.
Wie pan, że jest pan zarazą, koniunkturalistą i łamistrajkiem?
Nie wiem.
No bo przyszedł pan do Radia Szczecin, czyli nie chce pan zastosować się do bojkotu mediów publicznych, które, tu cytat, z uchwały Zarządu Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej stały się tubą propagandową rządu. Będzie pan doł w tę tubę bez żadnych oporów?
Panie redaktorze, po pierwsze nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, więc żadne uchwały żadnych partii politycznych mnie nie dotyczą. A po drugie, jak wyczytałem w prasie, to była rekomendacja, a nie nakaz, tak przynajmniej konkurencyjne media podawały. Po trzecie, oczywiście pan jako dziennikarz dobrze wie, że największym zastrzeżeniem, które można mieć do dziennikarza, to zarzucenie mu nierzetelności. Więc jeżeli politycy Platformy Obywatelskiej taki zarzut skierowali do mediów publicznych, to dziennikarze mediów publicznych, no to troszeczkę strzelają sobie w kolano.
No w kwestii formalnej, ja to muszę wyjaśnić i przypomnieć tym, którzy nie wiedzą, bojkot ma dotyczyć między innymi telewizji Polskiej Info, TVP Szczecin, Radia Szczecin i Radia Koszalin. Jak przeczytałem w komunikacie tego zarządu PO, czarę goryczy przelał sposób relacjonowania sprawy posła Stanisława Gawłowskiego. Odczuwa pan jakąś gorycz w związku z aresztowaniem sekretarza generalnego Platformy na 3 miesiące?
Gorycz z aresztowaniem, czy gorycz dotyczącą sposobu relacjonowania?
Jedno i drugie.
Nie odczuwam goryczy. Odczuwam pewnego rodzaju, jako politolog, smutek, że do tego typu sytuacji dochodzi, ale proszę pamiętać, że póki co poseł Gawłowski został zatrzymany, zostały mu postawione zarzuty. Sąd orzekł, że trzeba zastosować środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztowania, ale to oczywiście nie przesądza o winie Gawłowskiego. Ma prawo do obrony i ta obrona jest bardzo szeroko czyniona, więc oczywiście trzeba poczekać do ostatecznego orzeczenia sądowego.
Zna pan zarzuty? Wobec nie wiem, może już dzisiaj powinienem mówić Stanisława G.
Nie, zdaje się, że poseł Gawłowski zezwolił na używanie nazwiska i jego wizerunku w tej sprawie. Natomiast zarzuty z mediów oczywiście tak, no to są zarzuty korupcyjne, jest jakiś zarzut o plagiat doktoratu.
No, w opałach jest też Sławomir Neumann, prokuratura krajowa, wystąpiła o złożenie w Sejmie wniosku, to znaczy właściwie złożyła już ten wniosek dotyczący uchylenia immunitetu szefowi klubu Platformy Obywatelskiej. No tu jest kwestia tego, że jeleniogórska prokuratura chce mu postawić zarzut przekroczenia uprawnień, gdy był jeszcze wiceministrem zdrowia. Grozi mu kara 10 lat więzienia. To według pana jakaś polityczna dintoira PiS na Platformie Obywatelskiej?
Znaczy, w taki sposób Platforma Obywatelska to przedstawia i ma do tego prawo, broniąc się. Natomiast ja nie chciałbym się wypowiadać, czy te zarzuty są uprawomocnione, czy nie, bo ja po prostu nie znam tych zarzutów od strony materiału dowodowego. To musi najpierw zweryfikować prokuratura, co uczyniła w przypadku Gawłowskiego. No a potem trzeba poczekać na rozstrzygnięcie sądowe. Natomiast z drugiej strony oczywiście, powiem tak, bo znacząca część polityków Prawa i Sprawiedliwości wydaje takie komunikaty, jakoby się cieszyła z tego, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast jeden z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości moim zdaniem zachował się w sposób bardzo dalekowzroczny. Myślę tutaj o marszałku, a dzisiaj ministrze już Brudzińskim, który powiedział, że on by chciał, żeby Gawłowskiemu udało się obronić, ponieważ te zarzuty biją nie tylko w takiego czy innego polityka tej czy innej partii, ale biją w całą klasę polityczną, bo to jest bardzo smutne, że trzeba polityków, czyli osoby, które tworzą prawo, posłów, zamykać w areszcie, bo prokuratura chce postawić im jakieś zarzuty i to są zarzuty w dodatku korupcyjne. To źle świadczy o klasie politycznej, ale też źle świadczy o społeczeństwie, że do takich sytuacji dochodzi, że jest jakieś przyzwolenie, bo jeżeli te zarzuty by się potwierdziły, no to przecież to nie tylko dotyczy samego posła Gawłowskiego.
No pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby te zarzuty akurat okazały się niesłuszne czy niewłaściwe. No na razie mamy taką sytuację, niestety, że afera goni aferę. No co do posła Neumanna, ja przypomnę, że on był posądzany o przyjęcie łapówki 50 tysięcy złotych od prezesa Centrum Medycznego. To było już w 2014 roku za zakontraktowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia usług, no między innymi leczenia zaćmy. No ja posłużę się może cytatem z oświadczenia Prokuratury Krajowej. Efektem działań ówczesnego ministra było osiągnięcie korzyści majątkowych w wysokości 13,5 miliona złotych przez warszawską klinikę medyczną, która bezprawnie pobierała od pacjentów opłaty za zabiegi finansowane w rzeczywistości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koniec cytatu. No te nieprawidłowości wykryto jeszcze w 2014 roku, jak powiedziałem. No podobnie w przypadku posła Gawłowskiego, poseł Neumann i w ogóle cała Platforma Obywatelska twierdzą, że postępowanie śledczych i prokuratury ma charakter polityczny. Ja się zastanawiam, jaki ma mieć charakter, jak nie polityczny, skoro dotyczy polityków. No właśnie polityków posądzanych o łapówkarstwo, no tak, korupcję i nadużywanie władzy.
No tak, wie pan, ja z jednej strony uważam, że politycy innych partii, w tym wypadku partii rządzących dzisiaj, no nie powinni w żaden sposób, w cudzysłowie, kibicować tym procesom. Z drugiej strony oczekiwałbym od tych, którzy są oskarżani i rzeczywiście mają coś na sumieniu, ażeby honorowo potrafili się do tego przyznać i po prostu odejść. Bo myślę, że w polskim życiu politycznym brakuje i tych pierwszych, i tych drugich zachowań. Ja przypomnę, że no jest, Niemcy miały takiego prezydenta, któremu zarzucono także plagiat i on po prostu ustąpił z urzędu. I to jest taki wzorzec, do którego my powinniśmy dążyć, że jeżeli są, bo w Polsce wielokrotnie, jeżeli są zarzuty czynione, to wykorzystuje się pewną procesową taką okoliczność do linii obrony. Mianowicie można kłamać, żeby się bronić. Natomiast uważam, że osobom publicznym nie przystoi wykorzystywać tej metody obrony.
No podał pan przykład Niemiec. Akurat tam się zdarzyło, że kilku prezydentów straciło urząd i to za sprawy, no powiedziałbym, niemalże błahe w porównaniu z tym, co akurat wydarza się u nas. No ale zostawmy Niemcy na razie na boku. Poseł Neumann twierdzi, że no, jest niewinny, ale jak skomentował, spodziewa się wszystkiego, bo PiS nie zawaha się użyć jakichkolwiek dostępnych dla siebie metod, żeby utrzymać się przy władzy. No sądzi pan, że jego sprawa decyduje o utrzymaniu się PiSu u władzy? No, chociaż może i tak, bowiem rozliczanie wszystkich afer z czasów rządu PO-PSL może przekładać się na społeczne poparcie.
Wie pan, nie sądzę oczywiście, żeby taki czy inny zarzut kierowany w stronę takiego czy innego polityka opozycyjnego miał decydować o utrzymaniu się władzy. Natomiast gdyby się okazało, i myślę, że w tą stronę ta narracja Platformy Obywatelskiej dzisiaj idzie, no tak wczoraj przynajmniej Grzegorz Schetyna zakomunikował, tak, że to jest, zdaje się, niesłuszne, tak powiedział, zatrzymanie sekretarza generalnego czołowej partii opozycyjnej. Teraz gdyby się rzeczywiście okazało, że Gawłowski okaże się osobą niewinną, no to może to być pewien punkt zwrotny w rządzeniu Polską przez PiS i w relacjach PiSu i Platformy Obywatelskiej. To będzie mogło być pewnym punktem odbicia dla Platformy Obywatelskiej i myślę, że taka narracja jest teraz tworzona. Natomiast oczywiście no, istotne jest to i do tego bym zachęcał polityków każdej opcji politycznej, ażeby działać zgodnie ze stanem faktycznym, a nie z tym, co się wydaje.
No ja myślę, że decydujące w tym przypadku będzie orzeczenie sądu. Zawsze należy zakładać to domniemanie niewinności. No i czego byśmy sobie życzyli, nawet jeśli zostaną oczyszczeni z zarzutów, to ja myślę, że sam fakt badania tych spraw i tych nieprawidłowości, które skądinąd zostały stwierdzone, no nie przemawia akurat przeciw organom śledczym.
No nie, oczywiście organy śledcze są do tego powołane, ażeby rzetelnie, badać nieprawidłowości. No, po to jest prokuratura. Tego oczekujemy od całego systemu sądownictwa.
Zostawmy może na chwilę te afery i skandale. Wróćmy do mediów. Szczecińska Platforma Obywatelska zakomunikowała, że no, będzie selekcjonować dziennikarzy, że ci z Telewizji Polskiej Info, z TVP Szczecin, Radia Koszalin nie będą zapraszani na jej konferencje prasowe. No to chyba też jest działanie niezgodne z prawem. No i wygląda na kolejną próbę pogłębiania społecznych podziałów. Nie sądzi pan?
Znaczy ja generalnie uważam, że tego typu akcje partyjnego nieposłuszeństwa, że tak powiem, względem takich czy innych mediów, no, prowadzą właśnie do pogłębiania podziałów społecznych, które obserwujemy. Dzisiaj mamy dwie partie polityczne, które w dużej mierze uzasadniają swoje funkcjonowanie w odniesieniu do swojego przeciwnika. I dzielenie czy wskazywanie na tych dobrych czy złych dziennikarzy no, niczemu nie służy. Poza tym ja bym też jeszcze zwrócił uwagę na pewnego rodzaju niekonsekwencje tej uchwały zarządu szczecińskiej czy zachodniopomorskiej platformy. Mianowicie on dotyczy, jak rozumiem, polityków zachodniopomorskiej platformy obywatelskiej. Czy to oznacza, że jak przyjedzie, nie wiem, Grzegorz Schetyna do Szczecina, to on też ma się czuć zobowiązany do zastosowania się do tej rekomendacji czy uchwały? Czy też będzie mógł jednak wypowiedzieć się dla mediów publicznych? No bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli w tej uchwale mowa jest o ogólnopolskiej telewizji, no to w tej ogólnopolskiej telewizji jednak politycy Platformy występują i tak być powinno. Natomiast drugą kwestią jest to, o czym pan powiedział, że w tej uchwale podobno jest informacja o tym, że dziennikarze mediów publicznych nie będą zapraszani na eventy medialne Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem jest to dalekosiężny błąd Platformy Obywatelskiej, no bo w interesie każdej partii jest to, żeby informować o tym, co ta partia robi.
No nie da się ukryć, że tak wielki wkład w tym takim antagonizowaniu, w tym pogłębianiu podziałów, o czym pan wspomniał, polskiego społeczeństwa, mają no, podzielone media, z których większość w naszym kraju akurat należy do zagranicznych, głównie niemieckich koncernów. No, notabene w samych Niemczech jest to nie do pomyślenia. Ja już pisałem o tym wielokrotnie, na 650 wydawanych za Odrą gazet i periodyków, zaledwie 3, i to nisko nakładowe, zupełnie bez znaczenia, należą do mieszanego kapitału, nawet nie obcego. No, również we Francji to jest też nie do wyobrażenia, żeby opinia publiczna była kształtowana przez media należące do zagranicznych koncernów. Ja przypomnę, że PiS jeszcze przed wyborami sprzed 2,5 roku zapowiadało uporządkowanie naszego rynku medialnego, zapowiadało repolonizację, no i jak do tej pory nic się pod tym względem nie wydarzyło. Nie sądzi pan, że to zaniechanie jest bardzo niebezpieczne i to, ja myślę, nie tylko dla obecnej władzy w Polsce, ale także dla każdej następnej?
Nie, no to o czym pan wspomniał, przykład niemiecki czy z innych państw zachodnioeuropejskich, no pokazuje, że dla funkcjonowania państwa dzisiaj ważne jest posiadanie pakietu kontrolnego nad mediami. Ten błąd, który został popełniony na początku tak zwanej transformacji ustrojowej, gdzie przekazano w ręce obcego kapitału media, no jest bardzo istotnym i dalekosiężnym błędem, który rodzi konsekwencje. Do tego należałoby wrócić, natomiast rozumiem, że to nie jest takie proste, bo kwestie własnościowe powodują, że nie można tak po prostu sobie teraz tego odwrócić. Na to potrzeba pewnie czasu i pieniędzy.
No ja tylko przypomnę ten ubiegłoroczny, nazywając rzecz po imieniu, bezczelny instruktaż Marka Dekana, to jest członek zarządu Ringier Axel Springer, udzielił go należącym do tej spółki redakcją tabloidu Fakt, tygodnika Newsweek i portalu Onet, no zalecił im narrację mówiąc otwarcie, sprzeczną z polską racją stanu i polityką rządu. No czego trzeba więcej, aby zrobić z tym porządek? No ja zwrócę uwagę, że w podobnej sytuacji było kilka państw naszego regionu, a także Rosja, Czesi czy Węgrzy uporządkowali swoje rynki medialne. Przyznam, że no nie rozumiem ociągania się naszego rządu z ustawą medialną. Potrafi pan to jakoś wytłumaczyć?
Wie pan, no tu odwołam się znowu do początku naszej rozmowy. Jako politolog, niezaangażowany partyjnie, trudno mi to zrozumieć i trudno mi to tłumaczyć. Ja z pańską tezą się absolutnie zgadzam. Uważam, że media powinny reprezentować jakąś, przynajmniej w minimalnym stopniu, rację stanu państwa, w którym są, w którym funkcjonują. Natomiast dlaczego tak nie jest? No pewnie komuś być może na tym jednak zależy, żeby tak się nie stało. Natomiast czy PiS mógł, czy obecna władza mogła coś zrobić, no to raczej należało, myślę, by skierować pytanie do tych, którzy za tę ustawę medialną odpowiadają w parlamencie.
Zatem kierujemy. Zmieńmy temat. W sobotę odbyły się dwa konwenty. PiS oraz wspólny Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. Partia Jarosława Kaczyńskiego przedstawiła no, całą paletę konkretnych propozycji na rzecz obywateli. No, a ofertę partii Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer sprowadziłbym właściwie do słów samego przewodniczącego PO na koniec ich konwentu. Pogonimy PiS, koniec cytatu. Nieco wcześniej pan Schetyna zapowiadał, zlikwidujemy Centralne Biuro Antykorupcyjne, zlikwidujemy Instytut Pamięci Narodowej. No wygląda mi tak to trochę na marsz lemingów, bo wątpię, czy w ten sposób opozycja zdobędzie społeczne poparcie.
To znaczy tak, Rada Programowa Warszawskiej czy Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej no, miała doprowadzić do zawiązania, jak rozumiem, tego nowego tworu przedwyborczego, który nazwano Koalicją Obywatelską, czyli tak, tworzenia wspólnych list wyborczych w wyborach samorządowych na Mazowszu przez te dwie partie. To miał być oczywiście taki medialny punkt odniesienia dla konwencji programowej PiS tego samego dnia. No i oczywiście ma to, myślę, w zamierzeniu Platformy i Nowoczesnej zapoczątkować taki łańcuszek tworzenia tych koalicji w innych województwach. Natomiast co do tych propozycji programowych, no to oczywiście tam one nie były, powiedziałbym, zbyt znaczące, a to, że Platforma i Nowoczesna konstruują swoje funkcjonowanie w odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości, jakby dążąc do tego, żeby odsunąć PiS od władzy, no jest, powiedziałbym, istotne dla ich żelaznego elektoratu. Natomiast tego typu hasła nie pozwolą na poszerzenie elektoratu, no bo trzeba powiedzieć jeszcze, dlaczego mamy odsunąć rząd PiS. Z jednej strony PO i Nowoczesna mówią, że trzeba PiS odsunąć od władzy, a z drugiej strony w tym samym dniu tenże rząd Zjednoczonej Prawicy mówi, że on chce jeszcze tutaj, ma nowe pomysły, w dużej mierze socjalne, możemy się z nimi zgadzać bądź nie zgadzać, natomiast są to konkretne propozycje i na tym polega ta różnica pomiędzy dzisiejszą opozycją a dzisiejszymi rządzącymi. Jedni mają konkretne propozycje, nie wiem, czy one będą zrealizowane, tego nie wiemy dzisiaj, natomiast wcześniejsze propozycje w dużej mierze były zrealizowane. Z drugiej strony mamy hasło odsuńmy PiS od władzy. No tak elektoratu się nie poszerzy.
No to powiedzmy sobie, o co chodzi. Premier rządu Mateusz Morawiecki, tej no, zarazy PiS, jak to określiła szefowa Nowoczesnej, posłanka Lubnauer, zapowiedział realizację no, kilku ważnych programów społecznych, gospodarczych, no, inwestycji lokalnych, tam, działania na rzecz seniorów i niepełnosprawnych. Ja wyliczę krótko, to są dość istotne punkty, obniżkę podatku CIT dla małych firm z 15 do 9%, naliczanie składek ZUS wedle zasady im mniejszy zarobek, tym mniejsze opłaty, 300 zł wyprawki dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej i średniej, nowy fundusz budowy dróg lokalnych w wysokości co najmniej 5 miliardów złotych, no oraz likwidację barier dla niepełnosprawnych, na co rząd PiS chciałby przeznaczyć ponad 20 miliardów w ciągu 8 lat. No to tyle w generalnym skrócie. Panie profesorze, czy ja uprawiam właśnie jakiś stronniczy przekaz?
Nie śmiałbym recenzować pracy pana redaktora, tak bym odpowiedział dyplomatycznie. Panie redaktorze, oczywiście to były konkretne propozycje, tylko powiem tak, z jednej strony PiS stwarzając, znaczy dając te propozycje, robi to oczywiście na kilka miesięcy przed wyborami i tak należy to też interpretować. Oczywiście, jeżeli PiS składa propozycje, a wcześniej złożył propozycje programowe przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku i znaczącą część z nich zrealizował, no to jest uprawniona supozycja, że te propozycje, które padły w sobotę, będą też realizowane. Natomiast gdyby z jakichś względów się PiS-owi nie udało zrealizować tych propozycji, no to oczywiście będzie z tego rozliczany. Więc to jest...
Pewnie ma tego świadomość.
No oczywiście, zapewne ma tego świadomość, natomiast też czasami zdarza się tak, że nie wszystko zależy od rządzących. Tak? No, może być klęska żywiołowa, mogą pojawić się różne kwestie dotyczące polityki międzynarodowej.
Czynniki obiektywne tak zwane.
No i a tak czy owak będzie rozliczony z tego, więc to jest oczywiście wzięcie dużej odpowiedzialności. Jednak powiem tak, nie jest istotne, co taka czy inna partia mówi. Ja zawsze mówię studentom, prawda, że jak się analizuje programy wyborcze na takim poziomie lokalnym chociażby, to każdy mówi, co zrobi, jaki jest piękny, wspaniały i co on by jeszcze zrobił, gdyby tylko został radnym, posłem i tak dalej. Ja mówię, zawsze trzeba sprawdzać, co ci ludzie wcześniej robili. I w tym, pod tym względem PiS wypada póki co dobrze. Ja nie wiem, jak będzie w przyszłości. Myślę, że dopóki partią kierować będzie Jarosław Kaczyński i jego team, to on będzie dbał o to, żeby ta partia była uczciwa, co w ostatnich chociażby tygodniach pokazał, że w polityce trzeba być skromnym. Choć ja powiem szczerze, nie do końca się zgadzam z tym, że politycy powinni mniej zarabiać, bo jeżeli politykom będziemy ograniczać pensje, no to z drugiej strony pojawią się pewne propozycje, sytuacje korupcyjne, którym być może niektórzy będą ulegać.
Abstrahując od tego, że nie będzie ta polityka na tyle atrakcyjna, że po prostu ludzi będzie trzeba dobierać, może w cudzysłowie oczywiście z łapanki. No ale to jeszcze zgodnie z zasadą obiektywizmu na koniec o planach Platformy Obywatelskiej, które przedstawił na użytek Superekspresu Sławomir Neumann, cytuję wiernie. Dla nas i dla Polski niezwykle istotne będą wybory prezydenckie w 2020 roku, które domkną maraton wyborczy. Wtedy z Tuskiem jako prezydentem, Schetyną jako premierem i większością parlamentarną będziemy mogli odbudować pozycję Polski. To scenariusz, który jest bardzo potrzebny i dobry dla Polski. Koniec cytatu. Panie profesorze, pański komentarz do tego scenariusza.
No jest to oczywiście bardzo ciekawe spojrzenie, ciekawe życzenie polityków Platformy Obywatelskiej. No mają jeszcze działacze Platformy Obywatelskiej na to niespełna 2 lata, ażeby ten scenariusz zrealizować. Anno Domini 2018, zbliżamy się do połowy tego roku. No nic nie wskazuje na to, żeby te życzenia mogły się ziścić, aczkolwiek 1,5 roku w polityce, czy ponad rok w polityce, to jest bardzo duży czas i można nad tym popracować. Na razie, że tak powiem, piłka jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości i on nadaje tempo na boisku.
Czyli nie wyklucza pan, że Donald Tusk może być prezydentem, Grzegorz Schetyna premierem i większość parlamentarna będzie należała do Platformy Obywatelskiej.
To znaczy, ja, panie redaktorze, myślę, że jest to na dzisiaj scenariusz wątpliwy, natomiast jak popatrzę na różne historie z naszej polityki, także nie naszej polityki, to i to też zawsze studentom powtarzam, w polityce wszystko jest możliwe. Choć to akurat wydaje się mało prawdopodobne, ale tak samo mało prawdopodobne było kiedyś, żeby samoobrona rządziła razem z PiS-em, a jednak tak było.
Co powiedział niekoniecznie przeciw Platformie Obywatelskiej wyłamujący się z bojkotu mediów publicznych mój gość, profesor Maciej Drzonek. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Nie wyłamałem się, bo członkiem żadnej partii nie jestem. Kłaniam się.
Dziękuję państwu. Piotr Cymiński. Do usłyszenia.